Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników, którzy są dzisiaj z nami na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, święto Matki Bożej Zielnej mieliśmy też razem. Piękne święto. Potem miałem również jeszcze telefony od Państwa. Cieszę się, że z takim entuzjazmem podchodzicie do tego, by to święto w Waszym życiu codziennym, w Waszym życiu rodzinnym, w Waszym życiu parafialnym odgrywało tak ważną rolę, jak byśmy sobie tego życzyli. To jest bardzo ważne, aby ta tradycja chrześcijańska, katolicka w naszych domach była ciągle żywa, aktywna, by ciągle było pokazane, że to wszystko, co pokolenia przyniosły, dały w dalszym ciągu, w nas jest i w naszych domach jest kultywowane. A smutne dni ostatnie, szczególnie przedwczorajszy kataklizm, trąba powietrzna. Jesteśmy z tymi ludźmi, których dotknęła ten kataklizm. Myślę, że powinniśmy się nie tylko modlić, ale również ich wspierać. Miałem wczoraj kontakt z jedną osobą z tamtych stron. Proszę Państwa, naprawdę jest bardzo ciężko. Niektórzy ludzie stracili bardzo wiele. Ta pani mówiła, że straciła około 70% swojego dobytku. Myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję rozmawiać z tymi ludźmi, dlatego że w tej chwili oni są w takim szoku, że trudno jest cokolwiek od nich się dowiedzieć. Bądźmy więc i czuwajmy, i módlmy się, i myślmy, jak pomóc tym ludziom, którzy zostali doświadczeni przez los w taki sposób. A w naszych rolniczych sprawach, proszę Państwa, zaczęły się dożynki dzisiaj w Inowrocławiu i w innych parafiach są dożynki już święta dziękczynienia za plony, jak to mówią. Łączy się je z samorządowymi dożynkami, także w tej chwili zarówno te nasze dożynki duszpasterskie, jak i te gminne, wojewódzkie, powiatowe, wszystkie są razem 31 sierpnia. Diecezja pelplińska w Koronowie rozpoczyna o godzinie 11:00. Diecezja toruńska w Chełmży o 14:30. To są wszystko dożynki samorządowo-diecezjalne. Wiem, że są w innych diecezjach również dożynki. Być może, że jeszcze zdążę w następną niedzielę o nich powiedzieć, jak dostanę informacje i zaproszenia. Nasze dożynki, proszę Państwa, nasze dożynki jasnogórskie. Te prawdziwe chłopskie dożynki, gdzie przyjeżdża co roku ponad 100 tysięcy rolników, jak zwykle w pierwszą niedzielę września, sobotę, a więc 6-7 września rozpoczynamy o godzinie 19:00 mszą świętą i potem będzie całonoszczęszczowanie do sumy, która będzie bardzo uroczysta jak zwykle i liczę na to, że również będziemy mieli możliwość bycia ze sobą, bycia tam w Częstochowie. Chociaż są parafie, są diecezje, które robią w tym dniu dożynki, to jednak nie zapominajmy, że to miało być święto chłopskie, święto dziękczynienia za plony właśnie u Królowej Polski. I tam nie powinno nas brakować, a być może, że będą transmisje, będziemy mogli się łączyć poprzez radio czy poprzez telewizję, by być razem, by się czuć razem, nie mogąc tam pojechać. A dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić o sprawach rolnictwa ekologicznego, dlatego że tak jak obiecałem, rolnikom ekologicznym raz w miesiącu będę się starał, aby była audycja o ich życiu, o ich problemach, o ich trudnościach. Witam panią Danutę Pilarską. Szczęść Boże, pani Danuto.
Szczęść Boże.
Która jest rolnikiem ekologicznym od 22 czy 3 lat, tak? Tak. I jest prezesem Związku Zawodowego Rolników
Ekologicznych Świętego Franciszka, Serce Ekoziemi.
Ekoziemi, tak, taka jest piękna nazwa tego związku. Jak również jest człowiekiem, który działa społecznie, pracuje i dużo z siebie daje. Dlatego się cieszę, że pani dzisiaj jest. Pani Danusio, żniwa za nami. Bo tak, już jest rolników ekologicznych, już jest po żniwach. Jak pani ocenia ten rok? Bo tak mówimy, że od żniw do żniw w zasadzie oceniamy rok, chociaż u rolników ekologicznych to jeszcze przecież płodo zmiany, a więc jeszcze i okopowe są. Ale patrząc na to, co jest w tej chwili, jak pani ocenia ten rok?
To znaczy powiem tak, rolnik ekologiczny nigdy nie jest przygotowany na to, że musi mieć dużo. Porównując poprzedni rok do tego roku o zbiory, to na pewno są to zbiory trochę mniejsze, w granicach 20-30%, zależy z jakiego regionu. Ja na podstawie swojego gospodarstwa mogę powiedzieć, że na przykładzie Orkiszu, który nie jest miernikiem, ale jako w zbożach szacunek mam do Orkiszu ze względu na podstawę codziennego wyżywienia, to na najlepszym areale zeszłego roku mieliśmy około 4 tony orkiszu, a w tym roku gdzieś w granicach do 3 ton 200. Więc te 30% jest mniej, bo wiosna była naprawdę bardzo sucha. Może są regiony, że nie było tej suszy na wiosnę. Mało, że było sucho, to później przyszło mokro i dużo deszczu. Także nie jest źle.
Pani Danusiu, ale mówi się tak, że w tym roku właśnie w związku z suszą bardzo dużo wypadło roślin jarych, a więc szczególnie jęczmień i pszenica, jak również i sprawy związane z motylkowymi. Słyszałem, że tutaj jest problem, a przecież motylkowe i strączkowe są bardzo ważne w gospodarstwie ekologicznym.
Jest to prawda, bo na swoim gospodarstwie w granicach 40% siejemy rośliny motylkowe. Tak wynika z programu rolno-środowiskowego, które na 5 lat robimy. I na swoim gospodarstwie też właśnie powiem, że wypadł nam łubin, bo były bardzo niskie zbiory, w ogóle nie wykształcił się do końca i wypadła nam peluszka. Więc to są straty, ale jest też plusem to, że pozostawione jest dobre stanowisko na przyszły rok. Więc nie można tylko ciągle narzekać, że jest źle. Ale jest to prawda. Motylkowe praktycznie ze względu na suszę, łubin i peluszka u nas nie wykształciły ziarna.
Czy państwo występowaliście o jakieś tam, nie wiem, rekompensaty, możliwości, komisji i tak dalej?
To znaczy prawdziwy rolnik to tak nie narzeka, ale zgłosiliśmy to tak jak wszyscy w okresie ogłoszonym przez Urząd Gminy o szkodach w suszy. I na nasz powiat nakielski, bo jestem z Redkowa, gmina Szubin, to wojewoda ogłosił, że w sytuacji, kiedy uszkodzenie plonu albo niewykształcenie, albo plonu było 80%, to jest nie tylko możliwość kredytu, ale jest możliwość ulgi w podatkach i w ogóle jest jeszcze możliwość ulgi w płaceniu składki na KRUS.
Czyli będzie można z tego skorzystać, rozumiem, tak?
Tak.
Pani Danuto, dzisiaj słyszałem, ale już wcześniej była informacja, że prezydent podpisał ustawę tak zwaną paszową, czyli wydłużającą okres pasz, stosowania pasz, składników genetycznie modyfikowanych w paszach do 2013 roku. Jakie stanowisko było rolników ekologicznych w tej materii i co pani sądzi o tym? Bo mówiła pani o sprawach związanych z peluszką, mówiła pani o sprawach związanych z uprawami motylkowymi. Mówi się o tym, że one są zasobne w białko i one mogłyby stanowić podstawę wyżywieniową. Niekoniecznie trzeba by mówić o soi genetycznie modyfikowanej. Taki program podobno mamy wprowadzić. Jakie jest wasze stanowisko, jeżeli chodzi o GMO?
Nie jestem zaszokowana to, co prezydent zrobił, bo zawsze wierzyłam w prezydenta, że pomimo wszystko był przeciwko GMO. I 13 lutego akurat my związki też żeśmy się dołączyli do Solidarności i w Warszawie pokazaliśmy, że strajkujemy przeciwko GMO. Z racji pełnienia funkcji członka Rady Programowej przy ministrze dostałam wiadomość po terminie. 25 decyzja prezydenta zapadła, a myśmy 3 dni po terminie dostali wiadomość, że już wszystko jest zadecydowane. To, że w Radzie Programowej mówiliśmy o tym, chociaż ta rada się rzadko zbiera i trzeba to zrobić, żeby częściej się zbierała, że my nie potrzebujemy tych komponentów ze soi i kukurydzy, bo w Polsce, gdy będziemy siać rośliny motylkowe, takie jak łubin, peluszki i inne, drobnonasienne i grubonasienne motylkowe, to dla nas białka starczy. Bo nawet jest powiedziane, że nie powinno się jeść to, co jest tam tysiące kilometrów gdzieś tam. My nie jesteśmy krajem, gdzie podstawą produkcji jest soja i kukurydza. Więc na tej Radzie Programowej, ja wystąpiłam osobiście jako prezes związku i kolega z Ekolandu Babalski, żeby dofinansować dużo więcej, bo nie tam o 1600 zł za hektar, wszystkie rośliny motylkowe i nie tylko w ekologii, dać to też w rolnictwie konwencjonalnym, żeby przekonać rolników tymi pieniędzmi, tą taką miarą, no że jest więcej, żeby naprawdę nie futrowali świń paszami modyfikowanymi genetycznie.
Ale trzeba przyznać, pani Danuto, że już jest bardzo daleko świadomość jednak społeczna, bo około 80% ludności jest przeciwko stosowaniu GMO i w paszach również i dlatego nowy program, który rząd może opracuje, właśnie będzie szedł w tym kierunku, o którym pani mówi. Cały czas sprawa GMO jest sprawą nierozwiązaną i w Polsce, i w świecie i ona w zasadzie idzie w tym kierunku, teraz ma być ta ustawa o GMO i ona idzie w tym kierunku, żeby dawać ludziom swobodę, to znaczy niech ludzie sami wybierają. Wydaje mi się, że to jest chyba nie najlepsze rozwiązanie.
Będą nowe przepisy w 2009 roku, że każdy produkt spożywczy będzie dobrze musiał być oznakowany, co zawiera. Między innymi też będziemy zatem, żeby było powiadomione, ile tego produktu modyfikowanego genetycznie w spożywce jest. I wtedy może dopiero zadecyduje klient, jaki produkt zakupi. A to, że w tym GMO w Polsce niewiele się robi, bo nie ma tych badań naukowych, te badania są albo już niezależne, albo zależne, gdzie są przepłacone, to do dzisiaj ludzie nie wiedzą naprawdę, jaką zagładą jest to GMO. Ja powiem tylko na przykładzie Eternitu, gdzie ten Eternit, gdzie wszystkim za przydział, taki śmiercionośny przydział w latach 40 lat do tyłu, kiedy każdy się dobijał, a dzisiaj liczy się go do jednego i zdejmuje i ile to kosztuje, że to jest naprawdę coś, co ludzie mają z tego raka. I jeszcze choroba tych szalonych krów to też uświadomiła, że teraz te mączki nie wolno robić, bo po latach się okazało, jakie to jest niebezpieczne.
Tak, tylko że mączka kostna, gdyby nie była stosowana dla przeżuwaczy, to ona mogłaby być i w tym momencie nie trzeba by było myśleć o soi genetycznie modyfikowanej.
Oczywiście.
Mówi się o tym, że gdyby w programie właśnie była mączka kostna, były ekstrakty po rzepaku i również motylkowe, to by myśmy sobie byli samowystarczalni, jeżeli chodzi o pasze. Ale powiedzmy, że będziemy monitorowali tą ustawę i te wszystkie działania. Natomiast jeżeli chodzi o rolników ekologicznych, na dzień dzisiejszy, pani zdaniem, ten rok, jak wygląda? bo jest problem, w dalszym ciągu słyszę, że problem jest ze sprzedażą mleka, problem jest ze sprzedażą mięsa, problem jest ze sprzedażą produktów ekologicznych. Czyli w zasadzie nie ma jakiegoś takiego rozwiązania jeszcze już systemowego, który pozwalał wam patrzeć w przyszłość trochę bardziej optymistycznie.
Ja już tu nieraz mówiłam, że myślałam, że będzie lepiej, ale jako tako polityki rolnej, ekologicznej nie ma. Jest gorzej, jak myślałam. Myślałam, że każdy miesiąc to wpłynie na plus, że ci rolnicy znajdą rozwiązanie. A okazuje się, że sama w naszym gospodarstwie rodzinnym, gdzie syn, mąż i ja mamy w granicach 150 świń rocznie, około 60 hektarów, żeśmy sami zamknęli se pasa i w ostatnim tygodniu nie mieliśmy gdzie sprzedać świń. Warmińsko-podlaskie świń ani bydła nie sprzeda w ekologii, bo nie ma gdzie. Mam tu sygnały kolegów, że w ogóle stało się coś, co w ogóle to jest kwestia ostatnich dwóch tygodni, że nie idzie żywca wieprzowego i wołowego nigdzie sprzedać. Nie umiem na to odpowiedzieć, co to ma znaczyć. Czy akurat nie mamy nikogo w ministerstwie, czy te nowe wybory ostatnich dwóch lat sprawiło to, że nie ma rozwiązania? Ciężko mi powiedzieć, co się stało.
A może żywność ekologiczna po prostu w sprzedaży jest za droga? Może nie ma zbytu na tą żywność? Może nie ma zapotrzebowania na tą żywność? Rynek nie jest badany. Co prawda robi się promocję, wielką promocję. Słyszałem 26 chyba sierpnia będzie dla dziennikarzy promocja żywności ekologicznej. Na targach w Poznaniu również będzie promocja żywności ekologicznej. W telewizji idzie promocja żywności ekologicznej, ale czy to ma odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o was?
Ja nie chcę tu nikomu obliżyć, ale to jest przewalanie tylko tych pieniędzy unijnych. Rolnik z tego ma niewiele. Bo jakby miał, to by my byśmy o tym wszystkim wiedzieli i byśmy w tym brali udział. Wydaje mi się, że te promocje to jest wywalanie pieniędzy, ale z tego też rolnik powinien coś mieć, że mógłby to sprzedać. A to robią ludzie, którzy albo nie umią, albo nie potrafią, bo nagłaśniają, reklamują. Ale jeszcze jedno pytanie. Nie jest dobrze, skoro rolnik nie ma gdzie tego sprzedać.
Właśnie, no w jaki sposób ze sprzedażą sobie radzicie? Słyszałem, pani Danuto, że organizujecie w Lublinie jakieś targi, że są organizowane podczas różnego rodzaju festynów sprzedaż waszej żywności ekologicznej, że własne sklepy otwieracie. Słyszałem coś, że pani również swój własny sklep chce otworzyć.
My sobie jakoś radzimy, ale wewnętrznie, między rolnikami. Zachodniopomorskie bardzo się rozwinęło, że robią dni otwarte dla swoich produktów. Kujawsko-pomorskim to akurat tutaj otwieram sklep w Szubinie za tydzień w sobotę, uroczyście włącznie z poświęceniem tego sklepu pod patronatem Ekolandu i tych związków ekologicznych świętego Franciszka. I moim takim życzeniem byłoby, żeby ci rolnicy, co mają problemy ze sprzedażą i nie tylko, bo jeżeli kolega z Lubina też będzie chciał coś u mnie sprzedać, to też przywiezie i sprzeda. I chciałabym, żeby w tym sklepie rozwiązać część tego problemu, co rolnicy mają w całej Polsce. Do tego jeszcze 4 października na Poczekajce w Lublinie pod patronatem EkoArki robimy rynkodzieła ekologiczne, gdzie też chcemy zapromować produkty, gdzie rolnicy robią i do tego jeszcze będzie konkurs.
Mamy właśnie połączenie z panem Waldemarem Caboniem, tak? Dobrze mówię? Szczęść Boże. I właśnie może kilka słów na temat tego, jak żyjecie. Przede wszystkim, panie Waldemarze, jak pan zamknął rok i jak to wygląda, niech pan powie. Jak po tych żniwach pan się czuje? Ja wiem, że pan przede wszystkim walczy z mąką i chleb pan piecze, ale no własne gospodarstwo również pan posiada.
Tak, małe 12-hektarowe obecnie prowadzimy gospodarstwo. No ja odsłucham to od początku, co tu pani Pilarska mówi. Akurat te same bóle, że tak powiem, przechodziliśmy tu na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o wiosnę, była zimna i sucha, wschody były bardzo słabe. W tym roku nie mogę narzekać, w tym roku patrząc na swoje własne i tutaj sąsiadów, no właśnie nie ekologicznych sąsiadów, no ale to przecież też sąsiedzi. U nas akurat wiosna była piękna, dosyć ciepła, dosyć wilgotna i plony są w porównaniu do ubiegłego roku dużo większe, chociaż no nie tak bardzo, już bywały lata po prostu lepsze. To na tyle. No ale jeśli chodzi o zbyt znowu, no to niestety to samo jest.
No ale pan chleb piecze, chleb słyszałem, tak?
Tak, pieczemy, no ale to jest tylko taka mała działalność domowa właściwie. Współpracujemy z klientami bezpośrednio, sprzedaży bezpośredniej i ludzie zamawiają, my pieczemy i wtedy tam organizujemy jarmarki Świętego Franciszka comiesięczne.
No właśnie, coś o tych jarmarkach może pan powie. Jak to wygląda, gdzie to się odbywa i co tam sprzedajecie? I kto jest inicjatorem tego przede wszystkim?
W zasadzie inicjatorem to są sami klienci, bo my zorganizowaliśmy w 2006 roku u siebie w gospodarstwie taki mały kiermaszyk. Po prostu chcieliśmy przyciągnąć naszych klientów. No, znajomi tam trochę brali, od nas przyjeżdżali, zaopatrywali się w różne warzywa, tam też także i chlebek. Więc zorganizowaliśmy dla tych naszych znajomych. Oni sprowadzili swoich znajomych i zrobiła się taka dosyć spora grupa klientów. No później po tym wszystkim zaczęli ludzie dzwonić, pytać kiedy następny. No niestety nie bardzo była taka możliwość, no bo żniwa i tak dalej. Jedna z klientek wpadła na pomysł, poszła do ojca proboszcza na poczekajce w Lublinie, czy by nie udostępnił nam jakiegoś placyku, czy w parku, czy gdzieś. I tak, udostępnił nam placyk. Zaczęliśmy tam robić jarmarki Świętego Franciszka, bo na poczekajce jest, to jest pod wezwaniem Świętego Franciszka. I tak od właściwie jesieni 2006 roku z przerwami na wakacje takie małe jarmarki robimy.
W tym roku, teraz słyszałem, że we wrześniu jest, tak?
Nie, we wrześniu nie ma, bo jeszcze jest taka żniwna przerwa, ale zaczynamy właśnie od 4 października, bo umówiliśmy się z ojcem proboszczem, zresztą to jest taka doroczny, chcielibyśmy jakoś tak uczcić Świętego Franciszka, bo właśnie 4 października jest odpust Świętego Franciszka, no a parafia jest pod wezwaniem Świętego Franciszka, więc postanowiliśmy, że to połączymy razem. I ten odpust będzie właśnie taki połączony z taką promocją. Zapraszamy tu serdecznie wszystkich rolników z całego kraju, aby nam tutaj z takim rękodziełem domowym, takim domowym przetwórstwem, ci co robią takie rzeczy, mają też, wiem na pewno, bo może w niewielkich ilościach, ale ludzie to wytwarzają, klienci z miasta na pewno kupują, na pewno im to smakuje. Więc chcemy to połączyć równocześnie. Przepraszam, troszkę przeziębiony jest. Równocześnie z takim konkursem, jakiemu tu patronuje EkoArka, właśnie rękodziełu ekologicznemu. I ci rolnicy, którzy wezmą udział z nagrodami, myślę z jakimiś dyplomami, z najlepszymi produktami, będą mogli już tam na następnego dnia, 4 października, sprzedawać już takie nagrodzone. No myślę, że to będzie jakiś taki początek.
Bardzo, bardzo ładna tak. Promocja. Niech pan powie, panie Waldemarze, jakie są nastroje wśród rolników, jak dzisiaj rolnicy, no bo tych rolników ekologicznych w lubelskim coraz więcej słyszałem przybywa. Czy jest to takie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym, czy po prostu z konieczności?
To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, bardziej jest zainteresowanie może tymi dopłatami i w ogóle chęcią zysku takiego łatwiejszego, ale to jest błędne koło, bo na przykład ja już się spotkałem z rolnikami ekologicznymi, którzy chcą przystąpić do naszego tu jarmarku, tego Świętego Franciszka, który organizujemy. To takie małe właściwie jeszcze jest, ale jednak przybywa nam gospodarstw, nawet już po 15 do 20 gospodarstw przyjeżdża. I nowi rolnicy, którzy wcześniej pokupili sobie więcej pola po to, żeby brać dopłaty, no po prostu okres 5-letni im się kończy. Przez 5 lat brali dopłaty jakieś tam i tam w miarę sobie mogli żyć. Ale 5 lat się kończy, dopłaty się skończą i teraz właściwie sami, nawet ja się spotkałem z dwoma rolnikami, rozmawiałem, którzy dzwonili do mnie i pytali, no a co dalej? No ja nie mogę mu powiedzieć, co dalej, no bo przecież nie jestem właścicielem jego gospodarstwa, po prostu trzeba jakoś, no chętnie pomożemy, chętnie poradzimy, ale każdy rolnik musi sobie jakoś to sam, no wiem, stawić to gospodarowanie. Nie może zarzucić tej ziemi, rzucić jej, tylko brać dopłaty, właściwie to no, w pewnym stopniu za nic.
Panie Waldemarze, bardzo dziękujemy za tą bytność na dzisiejszej naszej audycji. Pani Danko, może pani by chciała coś z panem?
Tu akurat mi się wydaje, że podałabym tylko jeszcze dokładnie numer telefonu, bo jest do dzisiaj niepełna informacja, gdzie zgłaszać rękodzieło ekologiczne. Więc
jest to rękodzieło ekologiczne, bo tak.
Rękodzieło ekologiczne to jest rękodzieło, to znaczy jest produkt, czy to będzie ciasto, czy to będzie sałatka, czy to będzie kiełbasa wytworzona, to znaczy zrobiona przez rolnika ekologicznego swoimi rękoma.
Z własnego produktu.
Z własnego produktu. Oczywiście nie zakupionego, z własnego, i podam numer do mnie, bo to jest kontakt, żeby jednak minimum 3 tygodnie przed 4 października zgłosić, jeżeli ktoś nie może osobiście przyjechać, to zgłosić pocztą i takie zgłoszenie listowne też będzie brane pod uwagę, bo wcześniej uzgodniłam to z redaktorem EkoArki, panem Zbigniewem Przybylakiem.
Pozdrawiamy pana Zbigniewa bardzo serdecznie.
Pozdrawiam również i podaję numer, mój numer do Szubina, 052, to jest kierunek, 384-8110.
Jeszcze raz proszę,
052 kierunek, 384-8110. Jeżeli ktoś w ciągu dnia nie dostanie, to wieczorem w domu jestem zawsze.
Proszę Państwa, mówimy o gospodarstwach ekologicznych. Zapraszałem dzisiaj rolników ekologicznych tutaj do studia. No nie wszyscy mogą dojechać. Mamy kontakt z następnym panem, rolnikiem ekologicznym, z panem Nowakowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może kilka słów o sobie, o swoim gospodarstwie i o waszych problemach?
No ja akurat jestem z warmińsko-mazurskiego, okolice Kętrzyna. Prowadzę gospodarstwo wraz z żoną o powierzchni około 130 hektarów. Główny kierunek produkcji to jest w tej chwili żywiec wołowy. Około 45 mamek z przychówkiem, czyli no stado liczy około 120 sztuk. Do tego 15 koni. W granicach 60 hektarów zajmują zboża, z czego ponad połowa to jest orkisz.
Niech pan powie, jak polnowało dzisiaj zboże u pana? Tam, jakie są gleby u pana? Klasa gleb trzecia, czwarta?
U mnie generalnie trzecia, czwarta klasa to są gleby ciężkie, gliniaste, tak zwane gleby pięciominutowe. Czyli jak jest za sucho, to jest bardzo źle, jak jest za mokro, jeszcze gorzej. Trzeba ten bardzo dobry moment do uprawy wykorzystać w czasie obróbki zasiewów. No i później w czasie zbiorów też to się odbija. Ale generalnie gleby są żyzne, więc no, te plony są bardziej stabilne. Orkisz no przeciętnie plonował w tym roku. No dziękować Panu Bogu, że się tylko dało w tym roku zebrać. Nie tak jak 2 lata temu, że były żniwa przekropne i porósł w kłosach. W tym roku mamy orkisz już zebrany, zostały jeszcze zboża jare. No niestety niektórzy tutaj koledzy, rolnicy, tacy mniejsi, którzy no nie mają swojego sprzętu, nie zebrali nic. I tu jest problem jeszcze w tej chwili, bowiem no...
Bo pada.
Raz, że pada, a dwa, Panie Michale, weszły u nas tutaj takie obostrzenia policyjne, że kombajny z rozłożonym, tak powiem, headerem z przodu nie mogą poruszać się po drogach. One muszą być odpięte do wózka z tyłu i przemieszczać się no, z tyłu ten przyrząd żniwny. Więc no, przemieszczanie tego sprzętu jest bardzo uciążliwe i składanie na takim małym gospodarstwie, gdzie jest hektar, dwa, no, zajmuje prawie tyle to składanie tego kombajnu, co koszenie, więc oni niestety zostali zepchnięci w tą dalszą kolejkę. Nikt po prostu do nich nie chce jechać.
Ale czy były jakieś, no nie wiem, no zgłaszane te sprawy, bo przecież jest, dawniej to było tak, że chleb był najważniejszy, a teraz widać, najważniejsze jest bezpieczeństwo na drogach, no ja się nie dziwię.
Teraz jest ważny przepis, że jeśli maszyna ma ponad 3 metry, czy jakiś sprzęt, no to musi być odpowiedni konwój i tak dalej. Słyszałem o takich przypadkach, gdzie policja zatrzymywała te kombajny i... Ale to jest tak na marginesie, no wróćmy do tematu głównego.
No to jest też ważny problem, jeżeli chodzi o małych rolników, którzy mają hektar, dwa, bo dla nich to jest właśnie największy problem, a z drugiej strony dla nich to jest podstawa, bo jak ktoś ma tam 20-30 hektarów,
to ma przeważnie swój sprzęt i on robi w pierwszej kolejności u siebie. No ja obsługuję tutaj po sąsiedzku te gospodarstwa, które są przy polnych drogach, no już się nie wybieram na dalsze te. Bo to, tak jak mówiłem, no ze względu na te utrudnienia.
Proszę pana, mówił pan o tym, że ma pan bydło pasowe. Kiedyś pamiętam, półtora roku temu, dwa lata temu, była mowa o tym, żeby schodzić z bydła mlecznego na bydło pasowe, że będzie się to opłacało. Jak to wygląda dzisiaj? Bo pan ma ekologiczne bydło, a więc powinno być to bydło mieć popyt. Natomiast słyszałem, że raczej ma pan duże problemy ze zbytem tego.
No niestety, ze zbytem właściwie wszystkich produktów ekologicznych my tu w Warmińsko-Mazurskim mamy problemy. W Warmińsko-Mazurskim jest około 900 gospodarstw, które obejmują kilkanaście tysięcy hektarów. To już w tej chwili powinno być, bo one weszły w tym starym programie, wszystko z certyfikatem. Natomiast nie ma praktycznie przetwórstwa. Jedyną przetwórnią, jaka jest na naszym terenie, to jest przetwórnia SBP Pasz Psuszu, która produkuje pasze ekologiczne. No i taki niewielki młyn eko Piotra Filara w Tuczkach. No i w tej chwili rusza skup w chłodni Olsztyn, ale głównie warzywa, owoce miękkie, ale to tylko chłodnia wystąpiła z zapytaniami. Nie wiem, czy fizycznie odbyły się jakieś transakcje. Na naszym terenie tutaj tych warzyw jest niewiele. Generalnie uprawiamy zboża, mleko, żywiec wołowy, hodowla świń zanika z powodu cen, generalnie cen kosztów produkcji, nie tylko w gospodarstwach ekologicznych, ale również w gospodarstwach takich zagrodowych, konwencjonalnych, po prostu nie idzie z wielkoprzemysłowymi fermami konkurować cenowo. Nie mówiąc już to, tak jak mówiono tam wcześniej o tych paszach genetycznie modyfikowanych i tak dalej, my tego nie możemy stosować. Ale wracając do tego bydła, które pan wywołał, ja akurat od 2 lat już tak przeszedłem na to bydło pasowe, metodą wypierającą wprowadzam rasę Limuzę. Już ja w tym roku teraz ostatnio partię taką 20 byków w granicach 500 do 700 kilogramów. No i chciałem to sprzedać jako ekologiczne. Wziąłem z informatora, wypisałem sobie wszystkie te przetwórnie ekologiczne, które mają certyfikaty, że zajmują się przetwórstwem mięsa, tym wołowego. Wysłałem do nich wiadomość, żadna nie odpowiedziała. No dalej szukałem jakiegoś rozwiązania. Wysłałem informację do wszystkich jednostek certyfikujących i do ministerstwa, że my tu na naszym terenie mamy takie bydło, no i poszukujemy zbytu. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi z żadnej jednostki ani z ministerstwa, bo no, po prostu są w wykazie te przetwórnie, ale chodziło mi, czy istnieje w Polsce któraś przetwórnia, która fizycznie skupuje taki żywiec. Zadzwoniła jedynie do mnie pani Urszula Sołtysiak z Agrobiotestu, która stwierdziła, że jest w trakcie w tej chwili nadawania certyfikatów jednej z przetwórni, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek na ten temat mówić. Być może, że tamte procesy nadawania, bo już linia uboju była certyfikowana, natomiast linia rozbioru nie była jeszcze do końca oceniona i tak dalej. Więc ta pani ma się do mnie odezwać.
No czyli jest problem. Jest problem. Nie ma konkretnej, tak jak mówiła pani Danuta tutaj na samym początku, jakiejś polityki państwa w kierunku rolnictwa ekologicznego, aby zwiększać możliwość tej żywności, która będzie w przyszłości mogła mieć szansę bycia właśnie tak zwanym hitem europejskim.
Dokładnie. W konieczności to bydło, panie Michale, sprzedałem do przetwórni konwencjonalnej, gdzie no rewelacyjnych cen nie otrzymałem, bo wiadomo, w rolnictwie ekologicznym jest zakaz stosowania wszelkiego rodzaju dodatków paszowych, wspomagających, tak zwanych wspomagaczy, które no poprawiają umięśnienie czy przyrosty, że to bydło w bardzo krótkim okresie czasu by osiągało duże przyrosty i dużą wybojowość, więc co najmniej o jedną klasę w stosunku do bydła konwencjonalnego zostało gorzej wycenione, mimo iż te walory kulinarne...
No nie tylko kulinarne, ale zdrowotne przede wszystkim.
No tak. I zdrowotne są o wiele wyższe niż tego żywca konwencjonalnego.
Dziękuję panu bardzo za tą informację. Myślę, że będziemy jeszcze mogli na te tematy rozmawiać częściej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, że pan zawsze tak bardzo wspiera rolnictwo ekologiczne.
Pani Donuto, problem. Problem z przetwórstwem. Jak rozwiązywać ten problem? Bo jako związek, no, macie na pewno jakieś koncepcje, propozycje. Rozmawiajcie na ten temat.
No nie dalej jak wczoraj, żeśmy chyba weźmiemy to w swoje ręce i chcemy zrobić akurat taką niby przetwór garmażeryjny i to jest kwestia dwóch dni, co zaczęliśmy z rolnikami rozmawiać, że nie możemy się poddać. A jeszcze do tych nowości chciałam powiedzieć w rolnictwie ekologicznym, że czeka nas na jeszcze dużo więcej rzeczy. Ja nie jestem tym zaskoczona, bo akurat twierdzę, że to tak powinno być, ale w 2009 roku nie będzie można kupić kurczaka w konwencji, tylko ekologicznego kurczaka. Nie będzie można używać obornika konwencjonalnego w części, tylko trzeba będzie 100% ekologiczny. Nie będzie można kupić kwalifikatu siewnego za pozwoleniem głównego inspektoratu, tylko trzeba kupić ekologiczny i nie będzie można kupić komponentów 8-10% konwencjonalnych pasz do ekologicznych, oczywiście niemodyfikowanych. I do teraz, jeszcze jak prezydent podpisał tą ustawę, to w jakiejś części czujemy się zagrożeni. Musimy coś zrobić z związkami, zrobić to, żeby rady programowe odbywały się częściej, żeby zauważyli nas i żeby to rolnictwo ekologiczne naprawdę zaczęło się rozwijać.
Ja poprosiłem jeszcze dzisiaj pana Antoniego. Szczęść Boże, panie Antoni.
Szczęść Boże.
Panie Antoni, no kilka słów o tym, jak w tej chwili u pana, no bo pan jest tym jednym z nielicznych rolników, który to się nie podporządkował i tych unijnych dopłat nie chce brać i jest, chce być wolnym, ale jak to ten rok ekologiczny u pana się w tym roku zamyka?
No tak, słuchając audycji i nie tylko słuchając audycji, niejednokrotnie tak zastanawiam się nad wyborami życiowymi a i dotyczącymi też gospodarowania metodami ekologicznymi. I właściwie przyszła mi jedna refleksja zasadnicza. Po trzykroć Bogu niech będą dzięki, Bogu niech będą dzięki, Bogu niech będą dzięki, że dał mi tą łaskę odwagi, by 15 lat temu wkroczyć na tą ścieżkę, by gospodarzyć ekologicznie, a właściwie to trzeba to nazwać w sensie takim głębszym, po Bożemu, tak jak nasi praojcowie gospodarzyli. Z perspektywy czasu widzę, że decyzja była jak najbardziej słuszna i pyta pan konkretnie o ten rok. Po raz kolejny dziękuję Bogu, plony były naprawdę bardzo ładne, jeśli chodzi o zboża. No ziemniaki już, znaczy nie mam czasu tylko nimi handlować, bo już mnie tam klientki od mleka, proszę panie Antoszu, kiedy pan przywiezie ziemniaków swoich, myślę, że w tym tygodniu już się trochę wykopię, bo już dawno dla siebie kopiemy, tylko tyle, że to tak no, na szybko się poleci na pole i wiaderko ugrzebie, jak to ja nazywam, ale są naprawdę bardzo smaczne i już właściwie pytają i jesienią też na pewno będą chętni. Zboża plonowały naprawdę pięknie, pszenica w granicach 4,5, rozima. No żyto było na szóste, to gdzieś 2,5 tony, owiec 3,5, także no nie muszę tu chyba udowadniać, że biorąc pod uwagę żadnych kosztów, w sensie nakładów, nawożenia, poza oczywiście nawożeniem naturalnym, że się nie wkłada, to jak ktoś troszkę umie liczyć, to bardzo szybko sobie odpowie, że ja jestem zadowolony, dziękuję Panu Bogu właśnie, że taki był ten rok do tej pory, ziemniaki widzę, że też będą ładne. No a natomiast to, co pan wspomniał o tym niepoddaniu się, za to w sposób szczególny dziękuję Panu Bogu też, Panu Bogu i moim przyjaciołom, żonie szczególnie, moim przyjacielowi Panu Kraziowi, księdzu biskupowi ordynariuszowi, bo z nim również wcześniej przeprowadzałem rozmowy na ten temat i właściwie to są ci
czyli
ludzie...
Czyli księdzu biskupowi Stefankowi, rozumiem, tak?
Tak. To są ludzie, którzy bardzo bliscy memu sercu i wspierali mnie w podjęciu tej decyzji, a najbardziej pomogło mi w ostatnim dniu fragment Pisma Świętego z Księgi Ezechiela, nie mam tu przed sobą, ale to była właśnie definitywna odpowiedź. I widzę jak na dłoni, jak ten czas mija, że ja to, co pragnąłem obronić, bronię, albowiem ja nadal jestem gospodarzem. Nie jestem niewolnikiem na unijnym pasku, nie jestem niewolnikiem jakiegoś urzędu. Podam bardzo prosty przykład. I dodatkowo to jeszcze widzę, że pojawiają się dochody, na które nie liczyłem. Na przykład w tym roku jeden ze znajomych rolników z sąsiedniej wsi, już tak w maju około 10 czy 15 nawet, mówił: słuchaj Antoni, może chcesz, zostało mi 3 tony, to konwencjonalne akurat, sadzeniaków, ale ja wywalę je w doły, może byś jakoś to zagospodarował. No, a znaczy, zaznaczę, panie Michale, że ja nawet się nie certyfikuję teraz. A to dlatego, że po prostu sumienie mi też nie pozwalało, albowiem nasze dane co do joty, idą do Brukseli, a zatem my jesteśmy, no nie wiem, czy świadomymi ci, którzy to robią, przepraszam wszystkich rolników, ja nie chcę w ten sposób wytykać, ale zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji życiowej i proszę mnie dobrze rozumieć, ja do nikogo nie mam żalu. Nie uważam siebie za lepszego czy mądrzejszego. Ja tylko dziękuję Panu Bogu, ale dostrzegam te zagrożenia i tą naszą bardzo trudną sytuację, czyli półświadomie czy nieświadomie, my właściwie zdradzamy swoją ojczyznę, no bo władze obcego kraju wiedzą dokładnie, gdzie jest cielątko, gdzie jest krówka, gdzie jest to, gdzie jest tamto i wiedzą, jak manipulować naszymi słabymi rządami naszej ojczyzny, no które po prostu nie mają mocy ducha w swoich decyzjach, bo to o moc ducha chodzi przede wszystkim. Nie o jakieś tam ludzkie sprawy, o moc ducha, o tą taką odwagę wewnętrzną, by iść pod prąd. Jak to ojciec Tadeusz mówi, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem, natomiast żywe płyną pod prąd.
Ile razy z panem rozmawiam, panie Antoni, tyle razy uczy się pokory, bo jest to bardzo trudny taki wybór i stanąć właśnie pod prąd. Cieszę się z tego z jednego, że ma pan swoich klientów, tak jak pan powiedział, że ludzie się dopominają, żeby pan przywiózł to czy tamto, żeby pana produkty były ciągle zbywalne. To jest ten element i wydaje mi się, że to, czego uczą rolnicy ekologicznie, to przede wszystkim uczą z jednej strony pokory, z drugiej strony uczą jednak tego podporządkowania się Panu Bogu co do decyzji związanych z uprawą ziemi i hodowlą.
Panie Michale, bez zaufania Panu Bogu i bez elementarnej, podstawowej, co do joty uczciwości, zapomnijmy o prawdziwym rolnictwie ekologicznym. Ja już kiedyś chyba na antenie wspominałem. Bywają takie sytuacje w okresie zimowym, bo mleka jest troszkę mniej, że ja kupuję śmietanę do zupy do domu na obiad. Byłem wyśmiany raz w sklepie. Znaczy może nie tak grubiańsko wyśmiany, ale tak delikatnie. To panie Antoni, pan ma tyle mleka, pan śmietanę. No bo akurat wszystkie mleko pojechało do klientów. I ono jak jest pełne, to ma być pełne. A nie coś innego ma się tam zdarzyć. I nie mam klienta, który by zrezygnował, bo stwierdził, że ja oszukałem czy coś takiego.
Panie Antoni, musimy już kończyć.
O matko, szkoda, bo chciałem pewno... Ale to może panie Michale. To, co pan powiedział, że to takie jest pan pełen podziwu, nie dlatego, że to dla mnie, bo to nie jest moja zasługa. Mój przyjaciel, wspomniany pan Kraziu, wczoraj do mnie zadzwonił, bo pojechałem po żonę, bo trochę odpoczywała na Mazury i z komórki zadzwonił, bo z powściągliwości i pracy znalazł taki fragmencik, wspomnienie Jana Pawła II, który odwiedził sanktuarium świętego Michała Archanioła w Mont Saint Angele 24 maja 1987 roku i powiedział tam, że przybył tu, aby uczcić świętego Michała Archanioła i błagać go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskiego życia bez popadania w łatwe kompromisy i przystosowania i boję się, że wielu właśnie też rolników, mówię to z taką troską serca, głębi serca, wielu rolników zbyt łatwo przystosowuje się i wpada w ten sposób w niewolę. Wspomniany przykład przez pana Waldemara, czy, nie, czy pana Nowakowskiego, no że tam tyle i tyle hektarów biorą, bo żeby były dopłaty. Nic bardziej może być zagrażać prawdziwemu rolnictwu ekologicznemu. Takie postawy zniszczą w konsekwencji z biegiem czasu wiarę w to, że rolnictwo ekologiczne jest uczciwe i prawdziwe.
Panie Antoni, muszę kończyć. Ja rozumiem. Dziękuję bardzo.
No, proszę bardzo.
Piękne słowa. Ja wiem, że no, ale już czas się kończy.
Dobrze,
a pani Danusia jeszcze chciała modlitwę rolnika ekologicznego. Pani Danusia, bardzo proszę.
Pozdrawiam, włączę się w modlitwę.
Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu Wszechświata i Ojcze Nasz, dałeś mi we władanie świętą Matkę Ziemię. Każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony. Każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom. Daj mi umysł prawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze. Daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach. Daj mi umysł światły i serce szerokie, abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrzebują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Pani Danuto, kogo pozdrawiamy, może jeszcze...
Pozdrawiam wszystkich rolników w całej Polsce i w całej Europie. Wszystkich i wszystkiego dobrego.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Proszę Państwa, dopóki tu będę, zawsze będziecie mieli możliwość bycia razem i zapraszam jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.